Nazywam się Agata Jurek i od 12 lat organizuję mecze piłki nożnej w europejskich rozgrywkach. W tym podcaście razem z moimi gośćmi odkrywamy tajniki pracy w ekscytującym świecie sportu. Odpowiemy na pytania, jak rozpocząć pracę w branży sportowej, jak rozwinąć karierę i jak doskonalić swoje umiejętności. Przygotuj się na inspirujące rozmowy i praktyczne wskazówki. Zapraszam na podcast Praca w sporcie. Moim gościem w studio jest Marek Szkolnikowski, dziennikarz sportowy i przez ponad 7 lat szef kanału TVP Sport. Pasjonują go języki obce, media i marketing, a dziś mam nadzieję opowie nam o kulisach swojej kariery. Cześć Marek.
Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Miło mi, że znalazłeś czas, żeby przyjść do podcastu i opowiedzieć swoją historię. Czy coś chciałbyś dodać do tego wstępu?
Jest, myślę, że porusza wszystkie ważne rzeczy i tematy, którymi się w życiu zajmuję, które mnie pasjonują. Jeszcze myślę, że podróże są takim dodatkowym bodźcem, które powodują, że chce mi się ciężko pracować po to, żeby później móc zwiedzać świat.
Miałam powiedzieć, ale zapomniałam. Postarałam się użyć twoich najbardziej aktualnych określeń. Ale w takim razie wróćmy do początków. Wiemy z wiarygodnych źródeł, że studiowałeś lingwistykę stosowaną.
Co to za źródła?
Moje własne.
Studiowaliśmy razem.
Tak, dokładnie tak. Więc stamtąd się znamy. I powiedz, co się stało? Jak to się stało, że po lingwistyce zostałeś chyba tuż po dziennikarzem sportowym? To był przypadek czy pasja?
Totalny przypadek. Ja w ogóle nie spodziewałem się, że kiedykolwiek będę pracować jako dziennikarz i że będę pracować w mediach. Wydawało mi się, że się do tego absolutnie nie nadaje i w ogóle to nie jest mój świat. Pasjonowałem się zawsze sportem, ale też nic nie robiłem w tym kierunku, żeby pracować w sporcie. Natomiast po studiach skończyliśmy studia w 2007 roku. Pamiętam, że obroniłem pracę magisterską i w lipcu 2007 roku mama do mnie zadzwoniła, powiedziała, że słuchaj, w Telewizji Polskiej jest casting na reporterów sportowych, może byś się zgłosił. Ja powiedziałem, nie, no co ty, w ogóle to nie jest dla mnie. Ale jakoś tak wysłałem swoje CV i zgłoszenie. Poszedłem na casting. Ten casting wypadł w moim odczuciu katastrofalnie. Było jakieś takie nagranie, gdzie w ogóle w połowie zaciąłem się, nie wiedziałem, co dalej powiedzieć. Gdzieś tam się jąkałem, popełniłem jakieś dwa czy trzy błędy i taki załamany byłem i tak sobie myślałem, o właśnie, wiedziałem, żeby się nie zgłaszać, miałem rację. I zapomniałem o tym zupełnie i dwa miesiące później dostałem telefon, że tam spośród 400 zgłoszeń jestem wśród 20 paru osób, które zaproszono na takie szkolenia. I później na tych szkoleniach trzytygodniowych była taka bardzo intensywna praca. No i potem 10 osób zaproszono na staż. Pamiętam dzisiaj ten pierwszy staż i pierwsza wypłata w telewizji 2250 zł. Akurat było mnie stać na to, żeby zapłacić rachunek za mieszkanie i no i niewiele tam zostało.
Nie wiedziałam, że będziesz podawał tyle dat i liczb.
I po tym stażu po pół roku zaproponowano mi kontrakt i tak naprawdę z tych 400 osób to później w telewizji 5-6 pracowało jeszcze przez jakiś czas, ale totalny przypadek, tak.
A co było dalej? Jak dalej potoczyła się twoja zawodowa droga?
No dalej, tak jak rozmawialiśmy o tej lingwistyce stosowanej, ja trochę przymierzałem się do zawodu tłumacza symultanicznego i konsekutywnego. Gdzieś uczyłem języków w szkole angielskiego, niemieckiego. Ale paradoksalnie, tak jakby wydawałoby się, że te studia w ogóle nie mają nic wspólnego z mediami, no to mają bardzo dużo, bo dzięki temu, że znałem te języki, dwa, niemiecki i angielski, perfekt, to później okazało się, że to było decydujące przy tym castingu, że po prostu pewnie byli lepsi ode mnie, w sensie takim dziennikarskim, albo no ja taki po prostu naturszczyk, no poszedłem w ogóle nie mając żadnego doświadczenia, ale te języki były bardzo ważne, no bo dzięki temu mogłem zacząć prowadzić wywiady z różnymi sportowcami, gwiazdami. Pamiętam, że po 3 miesiącach na tym stażu jeszcze jako jedyny dziennikarz, jeszcze z takim kolegą razem zrobiliśmy taki wywiad z Joachimem Lewem, selekcjonerem reprezentacji Niemiec, a to było tuż przed Euro 2008, kiedy Niemcy byli naszymi grupowymi rywalami i to było takie coś dużego. No i tak powoli zacząłem się tam przebijać, obserwować, jak wygląda ten świat mediów. Pełniłem różne role, począwszy od takiego researchera i człowieka, który pomagał innym dziennikarzom. Przygotowywałem różne dokumentacje, archiwizowałem materiały, zaczynałem tworzyć swoje treści, jeździć z kamerą, pracować jako reporter, później pierwsze wywiady, pierwsze prowadzenie studia. No taka trochę droga od pucybuta do milionera może nie, bo później zostałem tym dyrektorem, ale dzięki temu nauczyłem się wszystkiego i też zyskałem taki ogromny szacunek do pracy innych ludzi i nauczyłem się w ogóle, na czym ta telewizja polega. Bo nam się wydaje, że my widzimy ten ekran i to jest wszystko takie proste, natomiast za tym stoi praca setek ludzi i ich poświęcenie, i ich niewyspanie się, i często nerwy, stres, i warto to docenić.
A kiedy i w której roli nauczyłeś się zarządzania? Bo gdy odchodziłeś z TVP Sport, to napisałeś, że podjąłeś się wtedy bardzo trudnej roli, ale że byłeś pewien, że możesz być dobrym menadżerem. To skąd ta pewność?
Ja od początku, od kiedy byłem dzieckiem, to grałem w gry i nie był to Tomb Raider ze słynnego filmiku z YouTube'a. I jakby zawsze mnie jarała strategia, w sensie, żeby coś budować, wykreować, stworzyć od zera, wyciągnąć wnioski, popełnić może trochę błędów, ale szybko je naprawić. I już pracując jako ten reporter w telewizji, obserwowałem, jak funkcjonuje redakcja, jak funkcjonują procesy, jak działają moi koledzy i koleżanki, co można by usprawnić, zmienić, poprawić. Jakby te myśli już miałem wtedy. Natomiast później, po tej przygodzie reporterskiej w TVP Sport, bo ja w 2012 roku zrezygnowałem, uznałem, że osiągnąłem szklany sufit, bo miałem jechać na Igrzyska Olimpijskie do Londynu i na Euro 2012 na Ukrainę. Ale na jedną i na drugą imprezę nie pojechałem i do końca nie wiedziałem dlaczego i uznałem, że to jest taki moment, gdzie jednak pójdę w innym kierunku i te ambicje, które mam, nie są spełnione. Ale dalej pracowałem jako dziennikarz w Telewizji Polskiej w innych redakcjach. Trochę współpracowałem wtedy z takim katolickim programem, gdzieś tam brałem udział w takim programie naukowym, a jednocześnie zacząłem pracę taką bardziej menedżerską w takiej firmie, która była brokerem ubezpieczeniowym i przygotowywała pakiety ubezpieczeniowe dla sportowców, dla federacji, dla takiego szeroko pojętego biznesu sportowego. Tam pracowałem przez dwa lata z Robertem Korzeniowskim i tam dużo nauczyłem się, obserwując też Roberta, jak on funkcjonuje, jak działa, ale też spotykałem się właśnie z tymi sportowcami, federacjami i zacząłem rozumieć te biznesowe potrzeby. A później pracowałem jeszcze przez półtora roku w takim klubie lekkoatletycznym, który stworzyliśmy od zera. I to też pokazało mi, jaką wielką frajdą jest budowanie i tworzenie czegoś nowego. Więc myślę, że te doświadczenia wieloletnie po prostu w odpowiednim momencie się spięły i spowodowały, że ten zakres kompetencji był taki, że uznałem, że to będzie dobry pomysł, ale to było karkołomne zadanie i z jednej strony byłem pewien, że sobie dam radę, ale z drugiej strony no, też były takie myśli, że może to jest zbyt wysoki koń, że może to jest zbyt duże wyzwanie, że no, przecież nie mam jakiegoś takiego super doświadczenia, nigdy nie zarządzałem żadnym kanałem sportowym, no więc jak mógłbym sobie dać radę? I czasami mózg podpowiada nam takie myśli, no tylko, że to są złe myśli, bo na tej zasadzie no to o piłce nożnej nikt nie może się wypowiadać, kto nie zagrał w reprezentacji Polski. Dyrektorem szpitala nie może być nikt poza no, pewnie świętej pamięci profesorem Religą. No i tak naprawdę ludzie nigdy nic nowego by nie robili i nie podejmowaliby żadnego ryzyka. No, a to jest też ważne.
To kiedy już podjąłeś to ryzyko i kiedy zdecydowałeś się kierować kanałem sportowym, to jakie były największe wyzwania na początku? Bo ambicje miałeś duże.
Największe wyzwania to na pewno poradzenie sobie z bardzo dużą liczbą różnych ego dziennikarzy i tych gwiazd telewizyjnych, bo to rzeczywiście były gwiazdy. No ja musiałem zarządzać takimi ludźmi jak Włodzimierz Szaranowicz, Dariusz Szpakowski, Przemysław Babiarz, Maciej Kurzajewski, Sylwia Dekier, Rafał Patera, Jacek Kurowski, no można wymieniać później Mateusz Borek, Jacek Laskowski, no to tych nazwisk tak naprawdę są wielkie gwiazdy dziennikarstwa sportowego. I to było chyba takie najtrudniejsze, żeby no, pogodzić te różne ambicje, ego i przekonać tych ludzi do przede wszystkim do siebie, do swojej wizji i do tego, że możemy czasami nawet poświęcając własne osobiste ambicje osiągnąć coś jako zespół.
A odejdźmy na chwilę w takim razie od tych gwiazd, bo poruszyłeś wątek dobrego teamu i zresztą często o tym wspominasz, że dobra pasa kanału sportowego w telewizji publicznej za twoich czasów była też zasługą dobrego teamu, który udało ci się stworzyć. Ale tak pod kątem słuchaczy, a dzisiaj wyjątkowo też widzów, słuchaczy podcastu Praca w Sporcie, powiedz mi, jakie predyspozycje, jakie cechy, jakie umiejętności były dla ciebie ważne u osób, które chciałeś zatrudnić do swojego zespołu?
Zespół to jest podstawa i to takie trochę wyświechtane jest, no ale to Steve Jobs zawsze o tym mówił, że tak dobry menedżer zatrudnia mądrzejszych ludzi od siebie i ich słucha, a głupi zatrudnia głupszych i im rozkazuje. I trochę to jest taka różnica między byciem szefem, a byciem liderem. Bo ja wiedziałem, że mam swoje kompetencje, ale jeśli chodzi o na przykład produkcję telewizyjną, no, są ludzie, którzy wiedzą ode mnie dużo więcej. Jeśli chodzi o media społecznościowe czy internet, no to są fachowcy, którzy siedzą w tej działce i ja też no, mam swoją wiedzę, natomiast nie jest ona wystarczająca do tego, żeby osiągnąć cele, które sobie postawiłem, więc przede wszystkim ludzie, którzy mieli kompetencje to jest i wiedzę w danym temacie, no i tacy, którzy chcieli pracować w zespole i którzy dostrzegali, że jeżeli coś osiągniemy, jakiś sukces, no to tylko wspólnie i wtedy ten sukces jest nasz wspólny i to było takie kluczowe. Natomiast różni byli ludzie. No ja też nauczyłem się bardzo szybko tego, że jakby moje osobiste odczucia wobec danej osoby niekoniecznie muszą mieć jakikolwiek wpływ na podejmowane przeze mnie decyzje. Że czasami, tak jak w drużynie piłkarskiej, są ludzie, których nie rozumiemy, którzy mają trochę inną energię, którzy mają może inne poglądy, którzy mają nawet czasami inną etykę pracy, mogą wnieść coś do zespołu i jakby niekoniecznie to, że ja ich nie rozumiem, nie lubię albo moje osobiste odczucia nie muszą być tutaj kluczowe. I to też takie poświęcenie własnego ego było trudne, ale Myślę, że dobry szef tak musi czasami zrobić krok, albo czasami nawet dwa kroki wstecz.
A jakie innowacyjne zmiany udało ci się, twoim zdaniem, razem z tym zespołem wprowadzić w TVP Sport?
No przede wszystkim to było totalne odwrócenie narracji, bo jak przychodziliśmy, to TVP Sport był kojarzony z taką stacją, w której po pierwsze nic nie ma, bo były same powtórki, nawet nie było meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej. To nie było żadnego kontentu praktycznie. No czasami zdarzały się właśnie, jak były te duże imprezy raz na dwa lata, albo była lekka atletyka, no ale to nadal było bardzo mało jak na kanał sportowy. No i utarło się, że to opakowanie tych dużych imprez to właśnie Maryla Rodowicz, gdzieś tam śpiewająca w przaśnym studiu, studio na fabryce Wedel, gdzieś tam podczas Euro 2012. Tacy goście troszkę już porośnięci mchem i niewiele wnoszący. I udało się odwrócić tę narrację, że po trzech latach nagle okazuje się, że to TVP Sport jest tym liderem rynku, że młodzież już nie mówi o Polsacie, że Polsat jest taki super, czy o Elevenie, tylko mówi, że to TVP Sport jest innowacyjny. Oczywiście w międzyczasie wprowadziliśmy aplikację mobilną, zdecydowanie postawiliśmy na internet, na komunikację w tym internecie. Dzisiaj z mediów takich sportowych, a czasami nawet już ogólnych, no to TVP Sport jest liderem. No na Facebooku nie ma, no poza tam Make Life Harder, czy jeszcze takimi już naprawdę grubasami, no to nie ma większego zasięgu niż TVP Sport. Jesteśmy mocni na YouTubie, na Instagramie, na TikToku, gdzieś ta komunikacja się zmieniła. Mówię jesteśmy, bo to cały czas jest jakby mój dom i moje dzieło i tego się nie będę wstydzić i wypierać i zostawiłem tam wielu przyjaciół i zawsze będę o nich ciepło wspominać. Ale to tak, ta innowacyjność przede wszystkim, żaden rocket science, no po prostu zaczęliśmy rzetelnie wykonywać swoją pracę a przede wszystkim zrozumieliśmy, że praca dziennikarza sportowego to nie jest takie patrzenie na siebie w lustrze i czy ładnie wyglądam i czy dobrze mówię, tylko to lustro, czyli ta kamera, tam ktoś za tym siedzi i ktoś to ogląda i to widzowie są najważniejsi i myślę, że to wsłuchanie się przede wszystkim w te potrzeby widzów to było kluczowe. Aczkolwiek no, każdy jest paradoksalnie gdzieś egoistyczny i każdy myśli, że ta jego wizja jest najważniejsza. Jeżeli ktoś powie, że on nienawidzi Borka, to znaczy, że cała Polska nienawidzi Borka. A moim zadaniem było to, żeby jakby wyciągnąć z tego taki wspólny mianownik i jeżeli 70% ludzi kogoś lubi, a 30% nie lubi, no to jest jakiś tam już wskaźnik i można z tego wyciągać wnioski. Natomiast często takie pojedyncze głosy były i ludzie oczekiwali, że każdy myśli tak jak oni.
To laurkę już mamy, a żałujesz jakichś decyzji z tamtego okresu?
Na pewno różne były błędy, na pewno kilka rzeczy można było zrobić inaczej, szybciej, lepiej, to bez dwóch zdań i to zawsze jest taka operacja na żywym organizmie. Znowu kluczowe tutaj jest podejmowanie decyzji na takim stanowisku, w ogóle w życiu podejmowanie decyzji. Często jest tak, że my uciekamy od tego. Życie jest zero-jedynkowe, to robisz coś albo czegoś nie robisz, tak? Nie. I oczywiście wszyscy będą powtarzać, że tam 100 odcieni szarości, ale na koniec dnia twoje życie, nasze życie składa się z takiej sumy podejmowanych decyzji. Tych decyzji podejmujesz 10, 100 dziennie, ale musisz je podejmować. A najgorsze, co może taki menedżer zrobić, to nie podejmować decyzji. Cały czas prokrastynować, czekać, mówi zaparkujmy ten temat albo wróćmy do tego później. Tylko to do niczego nie prowadzi, bo często jest tak, że nawet jak się popełni jakiś błąd, już znowu cytując tego Jobsa, fail fast, to wtedy jesteś w stanie szybciej wyciągnąć wnioski. I to jest tak, albo wygrywamy, albo się uczymy, ale idziemy do przodu. I myślę, że tutaj to było kluczowe. Na pewno trudną decyzją było odsunięcie Dariusza Szpakowskiego od Euro, od finału Euro 2020/21. Na pewno żałuję, że nie udało się porozumieć z grupą Discovery, jeśli chodzi o skoki narciarskie, no ale to gdzieś tam była decyzja polityczna i tutaj niewiele mogłem zdziałać. Straciliśmy prawa do tenisa i do Igi Świątek, ale to też różne na to czynniki wpłynęły. Może niektórych ludzi trzeba było wcześniej zwolnić z pracy, a nie dawać im drugiej, trzeciej, czwartej szansy, bo na koniec okazuje się, że i tak tego nie docenią. Kilka rzeczy można było zrobić lepiej, szybciej, inaczej. Mam tego pełną świadomość, ale jeżeli miałbym dzisiaj podjąć taką decyzję, że cokolwiek bym zmienił, to chyba nie, no bo po prostu jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. To, co się wydarzyło, już nie ma większego znaczenia i trzeba iść do przodu.
To mówisz o tej umiejętności podejmowania decyzji. A co było takim game changerem w twojej sytuacji? Pytam o to wszystkich moich gości, już bodajże 5 odcinków. Ale co było kluczowe? Dlaczego tobie udało się odnieść sukces? To były te podejmowanie decyzji, języki. Jak myślisz?
Na pewno podejmowanie decyzji, na pewno podejmowanie ryzyka, na pewno, myślę, że podejmowanie ryzyka jest tutaj chyba takie kluczowe, bo natura ludzka jest taka, że my bardzo lubimy się rozsiąść w strefie komfortu i bardzo lubimy nie podejmować jakiegokolwiek ryzyka, bo po co? Jest okej, to niech będzie okej. Natomiast dla mnie okej to było za mało. No ja chciałem, żeby zrobić coś dużego, a żeby zrobić coś dużego, to trzeba było podjąć też duże ryzyka. A ryzyko ma to do siebie, że może się nie udać. I ta myśl zawsze ludzi paraliżuje, że co jeśli się nie uda? What if I fail? No ale nie ma, mało kto sobie zadaje pytanie, co jeśli się uda? Co jeśli osiągnę ten sukces? Co jeśli ta decyzja okaże się dobra? Więc na pewno to. I taka wizja i jasny plan właśnie, co chcę zbudować. To znowu te gry strategiczne. To ja to traktowałem jako taką grę, że już mam bardzo dużo zebranych danych, wiem, co trzeba zrobić, żeby zbudować odpowiednio funkcjonujący mechanizm, który będzie funkcjonować przez kolejne lata, bo tak naprawdę zostawiłem TVP Sport w bardzo dobrej sytuacji i myślę, że następcy jeszcze co najmniej 2-3 lata będą mogli korzystać z tego mechanizmu i z tych praw zakupionych i z tej wiedzy, którą zespół pozyskał, bo każdy z tych ludzi, którzy tam pracował, też uczył się i też poznawał nowe rzeczy i też zrozumiał, że dzisiaj to takie stanie w miejscu nie ma żadnego sensu, bo ten świat tak szybki jest i tak przyspieszył i tak dużo jest zmian, że trzeba się non-stop rozwijać i ten rozwój to nie polega na tym, że dochodzisz w życiu do punktu X, tylko ten punkt X się przesuwa. No, tak naprawdę on jest wtedy, kiedy kończy się nasze życie, a do tej pory no to wszystko inne to jest po prostu progres, progres i jeszcze raz progres.
To mówiąc o strategiach i zmianach, jakie miałbyś rady dla osób, które dopiero planują pracować w tej branży? W jakie umiejętności nadal warto inwestować, jeśli ktoś chce pracować w mediach sportowych?
Przede wszystkim rozwój to jest klucz. I tutaj ten rozwój jest nieograniczony. Na pewno nauka języków jest ważna. To jest oczywiste, bo w dzisiejszych czasach, jeszcze 15 lat temu, jak byliśmy na tych studiach, to to była to jakaś kompetencja taka ponadnormatywna, że ktoś zna dwa języki perfekt. Dzisiaj no, jak ktoś nie zna angielskiego, to, no, to tak jakby nie miał ręki. Więc to już nawet o tym nie będę wspominać, że trzeba znać język. Ale przede wszystkim inwestycja w samego siebie, czytanie dużo książek i zdobywanie wiedzy o świecie. Nie tylko tych książek sportowych, ale klasyki literatury, oglądanie klasyki w kinematografii, bycie na czasie z bieżącymi trendami, obserwowanie tego, co się dzieje z językiem, z nowoczesnym językiem, czyli te młodzieżowe słowa roku, jak język ewoluuje, jaką komunikację stosują te młode pokolenia, coraz młodsze, które wchodzą na rynek pracy. Bycie na bieżąco z memami, z gifami, z serialami, żeby tych nawiązań do sportu było, bo sport to nie jest tylko wynik, że wygrał, przegrał, zremisował, tylko sport to jest kapitalna historia, która ma swoje wielkie znaczenie szeroko wykraczające poza sport, bo to są aspekty społeczne, to są aspekty integracyjne, to jest kultura, historia, nawet geografia. Tych nawiązań jest bardzo, bardzo dużo i sport pełni taką rolę komunikacyjno-społeczną i ta mediatyzacja sportu jest na bardzo wysokim poziomie, więc to nie jest prosta praca. Jeżeli komuś się wydaje, że no, on tam trochę pograł w piłkę, czy gdzieś tam potrenował i teraz będzie gwiazdą telewizji, to niech sobie daruje. No i takie w ogóle myślenie o tym, że będzie czegokolwiek gwiazdą, to co najwyżej można być gwiazdą na niebie i tyle, ale to chyba nie jest proste, nie wiem. Natomiast no nie, takie myślenie o tym, że ktoś musi iść do zawodu po coś i jeżeli to jest to coś, to jest ta pasja, pasja do sportu, pasja do życia, pasja do czegokolwiek sobie wymyślimy, ale jeżeli ta pasja no, jest takim driverem naszym, no to wtedy ma to jakikolwiek sens, ale jeżeli ktoś sobie myśli, że pójdę do telewizji czy do internetu i będę gwiazdą, no to nie będziesz. No i tutaj w ogóle nie ma szans, żebyś została czy został taką gwiazdą, bo to jest ciężka praca, to jest ogromna praca, to jest krew, pot i łzy, to jest tak jak sportowiec pracuje na swój sukces, tak samo czy menedżer, czy dziennikarz musi na ten sukces pracować i ta praca jest nieustająca i ten rozwój musi być nieustający.
A zostańmy na chwilę przy sporcie. Miałeś na pewno możliwość uczestniczenia w wielu dużych wydarzeniach sportowych. Co najbardziej utkwiło w twojej pamięci i dlaczego?
To jest trudne pytanie, bo tych wydarzeń sportowych było bardzo dużo. No, dla mnie takim game changerem i chyba imprezą, która otworzyła w ogóle mój umysł, no to było Euro 2012, bo te kompleksy, które były nam wtłaczane w szkole, w przedszkolu, w liceum, na studiach, że Polacy nie potrafią, że się nie nadają do niczego, że są dużo gorsi od tych naszych sąsiadów zachodnich, że jest bida z nędzą, że w ogóle organizacja takiej imprezy to jest ponad nasze siły, że my tego nie potrzebujemy, że nie jesteśmy w stanie zbudować odpowiednich stadionów, infrastruktury. A to się okazało, a w ogóle to jesteśmy jakąś bandą dzikusów i tu przyjadą ludzie cywilizowani i po prostu będą jakieś awantury, nie będziemy w stanie ich przywitać i do niczego się nie nadajemy tak naprawdę. To okazało się, że jesteśmy bardzo tolerancyjnym, otwartym narodem, że to była znakomita impreza też pod takim aspektem społecznym, że zbudowaliśmy piękne stadiony, że ta infrastruktura do dzisiaj pracuje, że przełamany taki został impossibilizm I dzięki temu mnie jeszcze znajomi z Niemiec w 2007 czy 2008 roku pytali, czy my mamy toalety w domach, czy trzeba wychodzić na zewnątrz, czy białe niedźwiedzie chodzą po ulicach. Nam się wydaje, że to jest w ogóle jakaś abstrakcja i kosmos, bo już Polska była wtedy w Unii Europejskiej, ale takie było postrzeganie Polski na Zachodzie. I to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz to, że my sami sobie wtłaczaliśmy do głowy właśnie takie bzdury, no takie idiotyzmy, które nie mają żadnego sensu. No jesteśmy dzisiaj 21. gospodarką na świecie, mamy PKB na bardzo wysokim poziomie, które coraz bardziej rośnie, jest niskie bezrobocie. Abstrahując od sytuacji politycznej, która jest w Polsce trudna i spolaryzowana i to można by się doktoryzować na ten temat, ale jesteśmy w miejscu, gdzie mamy super wykształconą, nowoczesną, fajną młodzież, gdzie mamy piękną infrastrukturę, gdzie ta Polska się rozwija. I to był chyba taki moment, gdzie, tak jak kiedyś Leo Benhacker powiedział, żebyśmy wyszli z tych drewnianych chatek, co się Polska cała oburzyła, to ja dopiero wtedy to zrozumiałem, o czym on mówił. Mówił trochę oczywiście złośliwie i może niepotrzebnie, natomiast ja po Euro 2012 właśnie wyszedłem z tej drewnianej chatki i to też wtedy podjąłem taką decyzję właśnie, że już nie będę się kopać z koniem w telewizji polskiej, bo uważałem i miałem większe ambicje niż to, co robiłem i wtedy postanowiłem, że okej, to ja też idę w stronę tego takiego myślenia bardziej zachodniego, że mam swoje umiejętności, potrafię różne rzeczy robić, mam kompetencje i chcę je ukierunkować w odpowiednią stronę.
Ty jesteś kolejnym gościem, który potwierdza regułę, że Euro 2012 zmieniło życie wielu osób, również moje. To powiedz, chciałam cię zapytać na koniec o to, jakie są twoje plany na przyszłość, chociaż wiem, że już odpowiadałeś, że na razie pracujesz w ciszy i czekasz jeszcze na tą opcję czy propozycję, kiedy twoje serce zabije mocniej, ale czym się teraz zajmujesz i co planujesz?
Wróciłem do doktoratu, który mam nadzieję, że skończę. To jest właśnie taki, myślę, że ciekawy temat i dla ciebie, i dla słuchaczy. To mediatyzacja sportu i komunikacyjno-społeczne aspekty sportu. I mniej więcej o Euro 2012 też tam jest taki kawałek i o tym właśnie, jak ono wpłynęło na nas mentalnie i jak zmieniło wielu osobom życie. Mam swoją działalność, pomagam kilku federacjom sportowym, gdzieś działam na tym rynku marketingu sportowego i sponsoringu, ale to jest taka bardziej trochę, myślę, że w tej chwili rozrywka i żeby coś robić. Bardzo mocno przez, jak byłem w telewizji, to ego tak mi podpowiadało, że teraz może prezes Ekstraklasy albo PZPN-u w ogóle, albo gdzieś tam prezesem klubu piłkarskiego chciałbym zostać. I myślę, że to jakby pojawiła się taka opcja, to czemu nie? Na pewno musiałoby być to miejsce, gdzie mogę coś znowu zbudować i wykreować i zagrać w tą grę strategiczną jeszcze raz. No taki klub Ekstraklasy piłkarski byłby dobrym miejscem, ale na koniec dnia to nie ma większego znaczenia, bo te ostatnie miesiące, kiedy miałem trochę więcej czasu dla siebie, też zrozumiałem może bardziej, na czym polega życie i co w życiu jest najważniejsze i że często te ambicje i ego są dużo mniej ważne niż bycie po prostu szczęśliwym i ta pogoń za tym króliczkiem niekoniecznie musi mieć jakikolwiek sens. No więc zobaczymy. No na razie sobie tam obserwuję rynek i jestem w takiej sytuacji, że nie muszę teraz się gdziekolwiek, jak to często internauci pytają, że gdzie się zahaczysz, albo gdzie się wkręcisz, albo gdzie, bo to nie o to chodzi. Tylko czekam właśnie na taką propozycję, która sprawi, że znowu gdzieś tam ta krew w żyłach zacznie mocniej buzować, a jak nie, to pracuję sobie po cichu, jestem bardzo zadowolony i trochę też to zejście z tego świecznika dobrze mi zrobiło.
To życzę ci tego spokoju i dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.